Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Tu Radio Poznań, kłaniam się Państwu. Naszym gościem jest pani poseł Katarzyna Überhan z Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jako, że trwa Sejm, więc łączymy się z panią poseł telefonicznie. Pani poseł, Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, wiceprezes Rady Ministrów, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przyszła minister resortu rodziny i polityki społecznej, Dariusz Wieczorek, szef tworzonego na nowo resortu nauki i szkolnictwa wyższego oraz Katarzyna Kotula, minister bez teki do spraw równości, a za dwa lata zapowiadana rotacja marszałka Sejmu, stery parlamentu miałby przejąć Włodzimierz Czarzasty. Jak pani ocenia wynik waszych negocjacji? Wzięliście w sumie najlepsze kąski, bezpieczne resorty. Jesteście zadowoleni jako Lewica z tych negocjacji?
Powiem tak, przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, że udało się po wygranych wyborach stworzyć wspólny rząd, bo to jest to najważniejsze dla naszych wyborców, dla nas wszystkich, że mamy wspólny koalicyjny, większościowy rząd i dawnej opozycji, nowy demokratyczny rząd. Jeszcze oczywiście nie został zaprzysiężony, ale to myślę już za chwilę. Wybraliśmy wczoraj nowego premiera, ponieważ dotychczasowy nie otrzymał wotum zaufania.
No, zaskoczenia tu nie było, przyzna pani poseł.
Tak, nie było zaskoczenia, ale wracając do pana pytania, myślę, że takiego to jest rezultat, który dobrze świadczy, myślę, że o prowadzących negocjacje. To akurat nie jest istotne dla naszych wyborców koniec końców, ale faktem Lewica uzyskała mniej mandatów niż w poprzednich wyborach, więc zdecydowanie jesteśmy mniejszym koalicjantem niż chociażby Trzecia Droga. A pomimo to otrzymaliśmy, można powiedzieć, cztery ministerstwa, co jest sukcesem, dużym sukcesem i oczywiście, że się z tego cieszymy. W pełni parytetowo i ze względu na płeć, bo mamy dwie kobiety, dwóch mężczyzn i mamy też dwóch przedstawicieli frakcji Wiosna, dwóch przedstawicieli frakcji SLD.
O to chciałem też zapytać panią poseł, ponieważ można by powiedzieć, że ten miesiąc miodowy polityczny powoli się kończy, jest jeszcze euforia, chociażby wczorajsza euforia posłów po wybraniu Donalda Tuska na premiera, o czym pani też wspomniała, ale zdaje się, że już widać ten cień problemów. To jest chociażby współpraca Lewicy z partią Razem, która rządu nie poparła. Jak ta współpraca będzie się w tym momencie układać? Czy macie spór z Razem, czy też to jest tak, że to jest, nie wiem, normalna sprawa frakcyjna w partii?
Powiem tak, tego sporu nie ma, to partia Razem ze względu na decyzję swojej Rady Krajowej zdecydowała się nie wchodzić do rządu Donalda Tuska. Umowa koalicyjna dla przedstawicieli Razem wydawała się zbyt ogólna. Jak dla mnie lepsza jest bardziej ogólna niż szczegółowa, zbyt szczegółowa, która coś wyklucza. A tutaj tak otwarta umowa, w której większość postulatów jest wprost przepisana z naszego programu wyborczego, jest jak najbardziej do przyjęcia. No ale taką, a nie inną decyzję podjęła Rada Krajowa.
No to skoro jest tak dobrze i skoro was tak ta partia Razem
zastosowała do swojej Rady Krajowej, przy czym chcę zwrócić uwagę na fakt, że poparła, zagłosowali przecież za Donaldem Tuskiem jako premierem i głosujemy wspólnie z partią Razem i wspólnie z partią Razem tworzymy, bo też wspólnie z partią Razem, tak jak tworzyliśmy wspólne listy do parlamentu, tak tworzymy teraz wspólny klub. Wspólny klub, którego prezydium też są przedstawiciele partii Razem, więc ta współpraca na dzisiaj zapowiada
się a czy nie jest to czasem, no jest takie zjawisko w teorii gier, to się nazywa zjawisko Gapowicza, czyli tego, który korzysta z pewnych fruktów, ale za to nie płaci. Czy partia Razem nie jest właśnie takim tym Schwarzfahrerem, czyli podłącza się pod sukces wyborczy, koalicyjny, ale nie chce wziąć za to odpowiedzialności. To znaczy, jak się zacznie coś w tym rządzie sypać, to oni będą mogli powiedzieć tak, ale my z tym nie mamy wiele wspólnego, choć żeśmy przecież do Sejmu na tych wszystkich obietnicach i ideach politycznych wjechali. Czy to nie jest ten problem?
Nie wiem, jaka, nie chcę, że powiem wchodzić w głowy polityków Razem i jaką mieli motywację, przy czym niebranie odpowiedzialności za ten rząd, ale łączy się też z tym, że nie biorą w tym rządzie udziału i w tym rządzeniu i nie biorą udziału wprost w procesie podejmowanych decyzji, czy też pewnie wynegocjowywanych rozwiązań, bo oczywiście przy tak szerokiej koalicji liczymy się z tym, że to będzie koalicja ciągłej debaty, ale na tym polega demokracja.
Bardzo ładnie pani poseł to nazwała, metafora koalicja ciągłej debaty może wejść tutaj do języka politycznego. Pani poseł, chciałem zapytać, ponieważ pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będzie kierowała resortem rodziny i polityki społecznej, więc takie kwestie, które są lewicy bliskie, jak wsparcie społeczne, wsparcie socjalne, to będą tematy, z którymi będziecie musieli się zderzyć. Czy będzie to kontynuacja polityki socjalnej Prawa i Sprawiedliwości? To jest akurat ten moment polityki, który był bardzo bliski lewicy, czy też pójdziecie raczej w kierunku takim, który byłby bliższy na przykład Trzeciej Drodze, na przykład Ryszardowi Petru, czyli odebranie wszystkiego albo bardzo silna redukcja różnych świadczeń, natomiast postawienie na wsparcia różnych rozwiązań rynkowych. Co będzie wam bliższe?
Powiem tak, przez całą kampanię powtarzaliśmy i też osobiście powtarzałam, że to, co wszystkie doświadczenia, które zostały przyznane, nie zostaną zabrane i będziemy dążyć do tego, żeby wszystkie te dobre rozwiązania oczywiście trwały dalej, jak na przykład 800+. I z tego, co wiem, ma być już od stycznia. Mało tego, chcemy też nadrobić w tych obszarach, które w naszym odczuciu jednak rządy prawicy zaniedbały, czyli tak na przykład podwyżki dla budżetówki, zwłaszcza zapowiedziane już w kampanii, czy obiecane podwyżki dla nauczycieli. Myślę, że to będzie po prostu jedna z pierwszych rzeczy, którą ten nowy rząd zrobi. I nie mówię, że to będą od razu wypłacone w styczniu, bo my dopiero zaraz 20 grudnia otworzymy budżet i tak naprawdę
Nauczyciele będą mogli się spodziewać podwyżek?
Myślę, że to znaczy inaczej. Chodzi o bardziej o wypłacenie. To znaczy jest możliwe wypłacanie tych podwyżek w marcu z wyrównaniem od stycznia. I oczywiście mówimy...
Czyli standardowa procedura, która przy wszystkich podwyżkach zwykle występuje, że to jest później wypłata, ale z wyrównaniem.
Gdybyśmy wcześniej przejęli rząd i wcześniej mogli zabrać się za ten budżet, to może by wyglądało inaczej. Ale na dzisiaj wygląda to w ten sposób. Myślę, że to też nie jest właśnie złe rozwiązanie. Jak mówił pan redaktor, to jest taka praktyka w usługach publicznych, że się wyraża. Bo jestem też świeżo po spotkaniu ze związkowcami i wiem, że jest to też często stosowane.
Gdzieś tam w tle pani tego nie powiedziała, ale znów winny ten PiS, który nie oddał władzy w terminie i nie mogliście spełnić tej realizacji. Pani poseł. Proszę bardzo.
Nie wiem, czy chciałam w to brnąć, bo to już jest koniec tego smutnego spektaklu, naprawdę smutnego. Powiem tak, że wczoraj wszyscy się jakoś spodziewaliśmy większych emocji na sali, ale powiem szczerze, że już nawet ich nie czuliśmy. A po tych dwóch tygodniach to wszystko było takie rozłożone w czasie i...
Pani poseł, ale...
...czasem zmęczeni po prostu.
Jeśli o emocjach, to na pewno emocje wyborców będzie podnosić temat wieku emerytalnego. Czy uważacie, że wiek emerytalny powinien zostać podniesiony podniesiony. No nie ukrywam, że wszystkie wskazówki demograficzne pokazują, że raczej tak, że będzie trudno nam utrzymać. Znaczy inaczej, można nie podnosić tego wieku, ale te emerytury będą bardzo głodowe. Czy będziecie starali się ten wiek jednak jakoś podnosić, czy zostawicie go tak, jak on jest w chwili obecnej ustalony?
Powiem tak, nie ma takich pomysłów, żeby ten wiek emerytalny podnosić czy wyrównywać. I tutaj no, stoją za tym różne argumenty. Ja wiem, że...
To kto będzie płacił za emerytury, które będą coraz droższe w utrzymaniu wówczas?
Powiem tak, ja osobiście zawsze byłam osobiście zwolenniczką tak zwanej w ogóle emerytury budżetowej. Uważam, że powiązywanie tego ze składkami już dawno straciło sens. Oczywiście też mówimy, ja, ale to jest moje prywatne zdanie. Od dawna też jako lewica mówimy o konieczności tak zwanej emerytury podstawowej. Mówimy też o tym, że emerytura nie powinna być opodatkowana. To są to wszystko rozwiązania, które spowodowałyby, że byłaby nieco wyższa. Zresztą też jako lewica jesteśmy zwolennikami i wiem, że jest tak, że taki projekt ustawy jest taki projekt ustawy obywatelski i więc będzie na pewno procedowany, bo on nie uległ dyskontynuacji, ale zapewne złożymy też swój, a mówię o emeryturach stażowych. Jest bardzo duże oczekiwanie społeczne o emerytur stażowych, więc de facto,
a jeszcze pani poseł, zapytam, bo rozmawialiśmy pół roku temu w studio o wdowiej rencie, to był też jeden z pomysłów. Czy będziecie to procedować?
Tak, to też jest zawarte w naszych uzgodnieniach w umowie koalicyjnej. Mamy i wdowią rentę na stole, ale też mamy na stole przywrócenie świadczeń słusznie nabytych. O tym też nie zapomnieliśmy i będziemy oczywiście to wprowadzać. Akurat to przywracać.
Pani poseł, krótko jeszcze o sprawach poznańskich. W Domu Studenckim Jowita trwa protest części studentów UAM, części tych, co protestowali wcześniej, którzy chcą przywrócenia tego budynku do roli akademika. Wczoraj jej magnificencja, pani rektor, powiedziała, że na razie wszystkie plany sprzedaży są wstrzymane. Uniwersytet analizuje możliwości modernizacji, nie remontu, ale modernizacji tego budynku. No tu jest absolutnie wysoka kwota obliczana na ponad 100 milionów złotych, a więc za to można by zbudować znacznie pojemniejszy, nowocześniejszy obiekt. Nie wiadomo, czy jest to kaczka dziennikarska, czy fakt. Mówi się, że minister Wieczorek miałby w czwartek przybyć do Poznania i też w te negocjacje się włączyć. Potwierdziłaby pani tą informację albo zaprzeczyła jej?
Powiem tak. Po pierwsze, minister Wieczorek jeszcze nie jest ministrem. Oczywiście będzie już nim za chwilę, ale jeszcze nie jest. Wtedy, myślę, podejmie decyzję. Rozmawiałam z nim wczoraj o sytuacji akademika, o sytuacji w Poznaniu. Zresztą sama tym tematem...
I jaki jest jego pogląd? Jak na to patrzy przyszły minister, minister
INSPE? Wiele miesięcy temu też się już tą sprawą zajmowałam. Spotkałam w spotkaniu z panią rektor i kanclerzem uczelni. I wiem, że sprawa jest skomplikowana. Teraz tą sprawę został wprowadzony przyszły minister. Ma na to jakiś pomysł i pogląd.
A jaki ma pani? Może pani przedstawić chociaż część rąbka tajemnicy uchylić
na razie,
naszym słuchaczom?
Na razie powiem tak... Na razie tego nie mogę też, chociażby dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, że Dariusz Wieczorek jeszcze ministrem nie jest, więc jeszcze żadnej decyzji podjąć nie może. Ja jestem z nim po rozmowie, on jest po rozmowie.
To może inaczej,
z panią rektor,
na sam koniec.
I na pewno będziemy podejmować tej sprawy.
Na sam koniec, pani poseł, ale czy pan minister chce to szybko rozwiązać? Bo to może być, to może pani powiedzieć, ten problem.
Znaczy. Na pewno będzie, podejdziemy do niego priorytetowo w pierwszej kolejności.
Rozumiem. Bardzo dziękuję rozmówczyniom moją i gościem kluczowego tematu była pani poseł Katarzyna Iberhan. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, dobrego dnia.
Również życzę państwu dobrego dnia. Kłaniam się, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.